Mamo, czy do delikatesów w centrum można wprowadzać pieski?
A nie boisz się, że jak ceny są na tak niskim poziomie, to nasza chihuahua by je wszystkie zjadła?
Super ceny w delikatesach centrum. Do środy szynka wieprzowa bez kości tylko 14,99 z delikartą. Cena sprzed pierwszej obniżki 19,99. I ziemniaki polskie tylko złoty 25. Cena sprzed pierwszej obniżki 2,29. Delikatesy centrum. Centrum super cen.
Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Były sędzia, obecnie polityk. Dobrze pan żyje z takim sformułowaniem?
Nie polityk, były sędzia, tak.
Nie jest pan politykiem, jest pan w rządzie, jest pan członkiem, jest pan ministrem konstytucyjnym.
Tak, mnie się polityk kojarzy z kimś, kto ma duże doświadczenie w polityce i rzeczywiście należy do jakiejś partii. Ja do partii nie należę. Nie mam zamiaru. Jestem bezpartyjnym fachowcem do wykorzystania w tej działce, w której jestem dobry.
Ale opozycja mówi, ma pan bardzo wykrystalizowane i jasne poglądy. I to słychać, i czuć, i widać.
Znaczy, na pewno mam jasne i wykrystalizowane poglądy na kwestie prawne, na kwestie systemu prawnego. Ale jak mnie państwo zapytacie, jakie są moje poglądy związane z pewną formułą przypisaną partią polityczną, ideologiczną, to ja ich nie prezentuję. Ja oczywiście mam tak jak każdy obywatel, ale w momencie, kiedy byłem sędzią, też je miałem, bo chodziłem na wybory. Natomiast to jest moja prywatna sprawa na ten moment.
Będzie się pan mścił?
No, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że powiedzenie o tym, że będę się mścił, jest dalekie od prawdy, dlatego że ja naprawdę chciałbym bardzo, także te osoby, które wzięły udział w różnych antykonstytucyjnych procedurach, te osoby, które zbłądziły po prostu, żebyśmy jednak dla dobra naszego kraju, dla dobra obywateli znaleźli uczciwy kompromis. Tylko chciałbym, żeby te osoby zrozumiały, że jednak łamały konstytucję, że brały udział w nielegalnej procedurze.
A jak pan mówi, znajdziemy kompromis, to uważa pan, że bez kompromisu, szerokiego kompromisu politycznego, da się przywrócić praworządność?
Uważam, że da się przywrócić tą praworządność, jeżeli ta koalicja będzie
bez
spójna.
Bez kompromisu, rozumiem. Tylko wystarczy w oparciu o tę koalicję, tak?
Tak, w oparciu o tę koalicję, w oparciu o obowiązującą prawo, także naszą konstytucję i prawo europejskie, bo my już mamy linie orzecznicze, więc wiemy, w którym kierunku pójść.
Czyli jeżeli ja dobrze pana rozumiem, bez poparcia Pałacu Prezydenckiego będzie pan kontynuował swoje reformy?
Oczywiście poparcie Pałacu Prezydenckiego będzie niezbędne w takich kluczowych reformach, które obywatel odczuje w sądzie, dlatego że pewnymi narzędziami, które są przestarzałe albo zostały zniszczone przez ministra Ziobrę i jego rządy, moim zdaniem nie da się zrobić tego szybko, więc ja na pewno będę miał świadomość moich konstytucyjnych obowiązków i współpracy z Kancelarią Prezydenta.
Ale to można to zrobić bez współpracy z Karolem Nawrockim, czy nie?
Bez współpracy z Karolem Nawrockim pewne reformy będą spowolnione. One są możliwe w ramach tego, co ma minister już w ramach tych kompetencji. Natomiast oczywiście byłoby o wiele szybciej, gdyby ta współpraca była w takich merytorycznych, stricte sprawach, które wydaje mi się, że prezydent będzie miał trudność odmówić podpisu, dlatego że ja chcę robić dobry projekt punktowy. Jeżeli ten projekt zaistnieje w przestrzeni publicznej, to chcę powiedzieć, panie prezydencie, to wszystko w pańskich rękach. Jeżeli pan tutaj nie będzie współpracował, to przykro mi bardzo, ale obywatele to ocenią.
Czy pan jest zadowolony z funkcjonowania Prokuratury Krajowej?
Zdecydowanie nie jestem zadowolony i chyba nie ma drugiej takiej osoby. Ja tam dostrzegam ogromny potencjał, bo z tymi osobami nie tylko znam część prokuratorów krajowych, ale już podjęliśmy szereg rozmów tego, co się da zrobić. Natomiast tam jest to dramatyczne zabetonowanie ludźmi ministra Ziobry i teraz pracujemy nad tym, żeby to odbetonować.
A prokurator Korneluk zostanie na swoim stanowisku?
Ja prokuratora Korneluka znam. Jeszcze był z czasów, kiedy przed Krajową Radą Sądownictwa Legalną był konkurs na stanowisko prokuratora niezależnego od władzy politycznej, wtedy, kiedy te funkcje zostały rozdzielone. Mogę powiedzieć, że wtedy, że prokurator Korneluk był jednym z tych, którzy byli na pudle, więc jest to osoba, która jest mi znana, znana mi jest jej pracowitość i determinacja, tylko moim zdaniem musi mieć wytyczane odpowiednie cele, odważne cele, które na pewno będzie przecierał prokurator generalny, który jest w rządzie, więc wydaje mi się, że najpierw, ja w ogóle mam metodę taką, że z osobami, z którymi chcę współpracować, muszę się przyjrzeć, jak oni funkcjonują. W momencie, gdy to działanie będzie dobre, a widzę, że będzie dobre, ale nie chcę uprzedzać. Mam carte blanche od pana premiera, jeśli chodzi o decyzje kadrowe dotyczące...
A właśnie, o tym za chwilę porozmawiamy, jeśli pan pozwoli.
Ministerstwa i prokuratury.
I o tym za chwilę porozmawiamy w dalszej części naszego spotkania. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, jest naszym gościem. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24 i na naszych mediach społecznościowych. Pan powiedział, panie ministrze, że pan ma carte blanche od premiera. To znaczy co, będzie pan sobie dobierał wiceministrów tak, jak pan będzie chciał, czy będzie pan miał narzucone przez koalicję?
Nie, w ogóle informacje, które mnie przekonały do tego, żeby zdecydować się zostać ministrem, to między innymi to, że tutaj akurat to bardzo wrażliwe ministerstwo nie będzie z klucza politycznego. I taką
do tej pory tak
uzyskałem.
Było.
Do tej pory było, ale zwróćmy uwagę, że jednak minister Bodnar to nie był polityk i dobór jego współpracowników wydaje mi się, że nie był doborem politycznym. Oczywiście był jakiś taki umowny patronat partii politycznych koalicyjnych nad poszczególnymi wiceministrami, ale wydaje mi się, że te osoby miały dużą swobodę działania i nie były związane tym, co oczekuje dana partia.
Panie ministrze, nie da się przeprowadzić reform w praworządności, nie mając poparcia koalicji. Pan sam o sobie mówi, że jest świeżą osobą w polityce. Czy nawet wręcz mówi pan, że pan nie jest politykiem, tak? Dobrze pana rozumiem.
Wydaje mi się, że jest tutaj takie sprzężenie zwrotne. To znaczy mnie bardzo zależy na tym, żeby sądy zaczęły dobrze funkcjonować. To jest jakby cel kluczowy, dlatego że ja przez wiele lat będąc sędzią i robiąc wszystko, wydaje mi się, co mogłem zrobić, wykonując dobrze ten zawód, widziałem niemoc i widziałem rozczarowanie obywateli, że procesy trwają za długo,
oczywiście,
że procedury są skomplikowane, że sąd nie jest przyjaznym miejscem, który powinien rozstrzygać trudne spory.
I teraz zdaje pan sobie sprawę również z tego, że pewne decyzje dotyczące praworządności trzeba będzie podejmować politycznie. Będą decyzje
tak.
Polityczne. I teraz pytanie jest takie. Gdzie jest ta pańska czerwona linia? Czy pan będzie uczestniczył w ogóle w tych negocjacjach koalicyjnych dotyczących praworządności?
Muszę uczestniczyć. Jednym z pomysłów jest stworzenie takiej grupy roboczej. I to ten pomysł mi się bardzo podoba. I jak on zaistnieje, to państwo się na pewno o nim dowiecie. I on musi jakby szybko się realizować, dlatego że mamy bardzo ważne decyzje co do kluczowych organów, które są w wymiarze sprawiedliwości. I jeżeli tutaj wynegocjujemy szybko porozumienie, a ja mam różne warianty rozwiązań przywrócenia praworządności w tych organach. One wszystkie, moim zdaniem, mieszczą się w granicach prawa polskiej konstytucji i prawa europejskiego. Więc ja bym chciał, żeby tutaj zapadała decyzja polityczna. Później jest projekt, bronimy tego projektu, ale wszyscy razem i to jest to moje poparcie.
A jeżeli koalicja powie tak... Trzeba jakoś rozwiązać tę sytuację i trzeba wyznaczyć ludzi do Trybunału Konstytucyjnego, do tej KRS, która jest taka, jaka jest. To co powie wtedy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek?
Oczywiście, nie, proszę mi wybaczyć, ale nie będę zdradzał pomysłów rozwiązań na tę instytucję.
Nie, nawet nie o to pytam, panie
ale,
ministrze.
Ale akurat kwestia właśnie dokładnie, bardzo dobrze, że pan ruszył ten temat, bo wydaje mi się, że na tym pierwszym spotkaniu tej grupy roboczej będzie poruszane dokładnie te dwa tematy, czyli Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa.
Ale nie o to pytam, bo nie oczekuję od pana, że pan mi powie tutaj na antenie, jak pan rozwiąże te tematy. To są zbyt trudne rzeczy. Natomiast bardziej pytam o to, jeżeli te rozwiązania nie będą po pańskiej myśli, czy pan będzie je realizował, będzie pan realizował ustalenia koalicyjne, bo jest pan po prostu wyznaczony do zadania takiego, a nie innego, czy też powie pan, nie dziękuję, to ja się z tym nie zgadzam i odchodzę.
Wie pan, we wszystkich miejscach, w których do tej pory przyszło mi pracować, a były to naprawdę różne instytucje, byłem przygotowany na kompromis, ale kompromis mieszczący się w pewnych granicach mojej interpretacji prawa, to zawsze było osadzone w twardym prawie, a nie bardzo taka swobodna interpretacja, którą widzieliśmy w czasach PiS-u na przykład. Więc ja ostatnio miałem jubileusz 30 lat pracy i proszę mi wierzyć, przeszedłem wszystkie szczeble i mam pojęcie, jak wygląda system. Więc wydaje mi się, że ja chcę pokazać koalicjantom, że jednak moja wiedza jest taka, że pozwala mi pokazać im rozwiązania, które nie będą miną, ale które szybko przywrócą praworządność. Więc ja jestem dzisiaj przekonany. Oczywiście to się, rzeczywistość weryfikują zawsze sytuacje faktyczne, więc ja jestem przekonany, że ja w wariantowych pomysłach, które mam na tę instytucję, przekonam członków koalicji i nie stanę przed takim dylematem, Ja nie jestem też typem, prawda, biorę zabawki i odchodzę z piaskownicy. To nie jestem ja. Ja po prostu chcę przekonywać ludzi do swoich pomysłów. Mam je przygotowane wariantowo. Nie chciałbym oczywiście wchodzić w buty ustaw pisowskich. Na razie je dzisiaj mamy, więc na pewno będziemy przygotowywać dobre projekty, szybko pokazywać społeczeństwu. To jest projekt, który jeżeli prezydent podpisze, skończy się chaos w sądach. Jeżeli go nie podpisze, mamy projekt B. I ten projekt wtedy realizujemy już bez prezydenta.
I te plany, rozumiem, pan już ma. Dzisiaj jeszcze pan nie chce o nich mówić.
Znaczy, ale... tak, chciałbym tu prosić o wyrozumiałość media, także poprzez antenę, której tak wiele osób słucha. Mnie irytowało i myślę, że nie tylko mnie, ale naprawdę ludzi w Polsce. Ja rozmawiam z ludźmi, jestem człowiekiem, który się wychował na prowincji i znam te nastroje społeczne. Ludzie mają dość obietnic. Chcą po prostu realizacji. Przed każdymi wyborami politycznymi mają całą listę tego, co zrobi dana partia.
Nie, zgodzę się później z panem, panie ministrze, przepraszam, że wejdę w słowo. Nie, ludzie nie mają dość obietnic. Ludzie mają dość obietnic niezrealizowanych.
No właśnie, oczywiście ma pan rację. Tu pan w punkt to był skrót myślowy. Więc ja bym chciał zarówno te moje spotkania z mediami, czy konferencje prasowe, żeby były pokazaniem dokonań. I mam plany krótkoterminowe, które już zacząłem realizować i państwo je zobaczyliście. Ale też są plany średnio i długoterminowe. Nie wiadomo, ile potrwa rząd. Ja naprawdę, godząc się na to stanowisko, zostawiłem wszystko i mam świadomość tego, że albo będziemy mieli w Polsce Białoruś, albo państwo wolnościowe, praworządne, w którym będziemy wszyscy mogli dobrze żyć, bez względu na to, na którą partię głosujemy. I jakby to jest moim celem, bo jak ktoś mnie zapytał z jednym z mediów, czy ci w Polsce powinni się bać. Ja bym chciał, żeby w Polsce nikt się nie bał. Oprócz naprawdę gangsterów prawdziwych, których ściga świetnie zorganizowana policja.
Nie będę od pana wymagał jakichś dokładnych projektów, ustaw. Natomiast chciałem chociaż porozmawiać o harmonogramie. Do kiedy, jak pan sobie wyobraża, kiedy będzie gotowa ustawa dotycząca neosędziów? Czy to jest kwestia 3 tygodni, czy to jest kwestia 3 miesięcy?
Na pewno nie 3 miesięcy. Narzuciłem bardzo wysokie tempo pracy w ministerstwie oraz komisji tak zwanej ustrojowej, komisji kodyfikacyjnej i widzę, że mam tutaj partnerów.
To kiedy, panie ministrze?
No przyjdę do pana, myślę, że za kilka tygodni, albo dowiemy się z mediów, czy ta ustawa już jest gotowa.
Ale to jest kwestia końca wakacji, czy myśli pan, że...
Znaczy jest oczywiście problem tak zwany wakacyjny, to jest problem, który mamy w każdym dużym zakładzie pracy, gdzie część kadry musi i chce... I to jest oczywiście celowe, wybiera urlopy wypoczynkowe, więc ta kadra jest okrojona w tym okresie, a sierpień rzeczywiście w instytucjach państwa jest takim miesiącem urlopowym, ale ja nie idę na urlop. Moi współpracownicy, ci kluczowi, nie idą na urlop. Departament Legislacyjny pracuje pełną parą. Już było spotkanie z przedstawicielami, z szefem Komisji Ustrojowej, dlatego że ja bym chciał tą pracę zracjonalizować. I powiem dlaczego. Dostrzegłem taką sytuację, że premier powołuje komisje kodyfikacyjne, które opłacane są z budżetu państwa, z najlepszych prawników w Polsce. I oni przygotowują projekt, a następnie ten projekt jest mielony w Ministerstwie Sprawiedliwości przez osoby, które też mają kompetencje, ale nie mają jakby jasnych wizji. Ja uważam, że po to mamy komisje kodyfikacyjne, żeby ministerstwo było takim legislacyjnym sitem, czy ustawa jest poprawnie napisana, natomiast ja bym chciał zminimalizować ingerencję ministra, który jest w rządzie,
no dobrze,
w pracę fachowców z komisji kodyfikacyjnej, tylko pomóc komisji w obrobieniu tego projektu, żeby on jak najszybciej trafił na rząd.
Proste
i to jest pierwszy
było,
projekt. Ten projekt jest priorytetem.
Ale kiedy on będzie? Do 1 października? Pan mi powie, że do 1 października? Do 1 października.
Myślę, że na pewno. Chciałbym, żeby był szybciej.
A dlaczego pan wycofał z Komisji Weneckiej ten projekt o weryfikacji sędziów?
Przesłanek jest oczywiście kilka. Moim zdaniem pierwsza jest symboliczna. To znaczy ja uważałem, że błędem było kierowanie do Komisji Weneckiej wniosku, żeby wydała opinię, kiedy mamy jeszcze założenia, bo później te założenia zostały znowu przemielone. A jeszcze mamy parlament, który ma też swój w procesie legislacyjnym swoje
ale
zadanie.
Ale to błąd popełnił Adam Bodnar?
Nie, wydaje mi się, że ja nie chcę w ogóle oceniać tych jego decyzji w kategoriach błędu. Po prostu jesteśmy innymi ludźmi, innymi praktykami, mamy inny zasób wiedzy, inne pomysły. Więc ja uważam, że na ten moment wykonał taką pracę, nie chciał uniknąć rzeczywiście sytuacji, ale proszę pamiętać, kto jest w Komisji Weneckiej. W Komisji Weneckiej z przedstawicieli Polski, mówię, to są osoby, które moim zdaniem... przyłożyły rękę do łamania praworządności. Takie osoby mogą tworzyć lobbying.
Sam pan, gdy poprzednia władza, gdy dzisiejsza opozycja...
Ale sama Komisja Wenecka jest organem, który ja ogromnie szanuję. Gdyby pan zobaczył
pan
treść tego pisma...
Pan się wielokrotnie wtedy na Komisję Wenecką powoływał i do Komisji Weneckiej się odwoływał.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że to pismo i ten komunikat jest taki. Wymiana pism dotycząca projektu tego kluczowego praworządnościowego już dała nam ogromny zasób wiedzy. Mówię nam, w sensie osobom pracującym nad tym w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Komisji Ustrojowej Kodyfikacyjnej. Więc my już wiemy, czego oczekuje Komisja Wenecka i szanujemy to stanowisko. Tylko teraz
ale
jest
zrobimy
tak
jak chcemy.
No, żyjemy na razie w Polsce i wydaje mi się, że kluczem jest prowadzić dobry dialog z Komisją Wenecką. Tylko wie pan, ja mam problem zasadniczy. Jeżeli pan chce się powołać na gremium, w którym są dwie osoby z Polski, które na pewno rozmawiają z przedstawicielami Komisji Weneckiej i to są techniczni, nieźli prawnicy, ale moim zdaniem wzięli udział w antykonstytucyjnych działaniach i oni tworzą tam zapewne lobbying swojego punktu widzenia. Więc ja nie chciałbym komisji obarczać, zwłaszcza, że wiem, że tam utknęła ta opinia. Więc ja mówię tak, Komisja Wenecka bardzo szanujemy i będziemy dalej szanować, bo to jest naprawdę organ, no, który daje nam dużo zewnętrznego spojrzenia na te nasze pomysły, ale na ten moment, kiedy my nie mamy finalnego produktu, który by mogła ocenić Komisja Wenecka, to jest po prostu bezprzedmiotowe.
No dobrze, to
jest
Wenecka,
strata czasu dla mnie.
Komisja Wenecka nie, to Rzecznik Praw Obywatelskich też nie, bo profesor Wiącek mówi tak w TVN24, że żadne z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie doprowadziło do unicestwienia KRS-u jako organy.
No właśnie.
Mamy różne poziomy wadliwości.
Ja kiedyś zrobiliśmy eksperyment. Te wszystkie wypowiedzi profesora Wiącka, z którym się spotkałem, wydaje mi się, że 2 tygodnie temu. I tutaj mamy bardzo dużo punktów wspólnych, ale w niektórych
tutaj
wypowiedziach...
jest zdecydowanie rozbieżne zdanie.
W niektórych wypowiedziach z panem profesorem, no, sztuczna inteligencja też nam tutaj zrobiła takiego psikusa, pokazała cytaty. Jednak pan profesor raz mówi tak, raz mówi tak i pewnych wypowiedzi nie da się pogodzić. Są troszeczkę jakby rozbieżne. Ja pana profesora powiem tyle, znam od wielu lat. Jeszcze jak byłem w Legalnej Krajowej Radzie, pisał opinię dla Rady, więc szanuję jego poglądy na pewno. Wiemy, w jaki sposób został wybierany, ale ja też wiem, jak proceduje Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To było to nasze oczekiwanie. Po kolejnych wyrokach TSUE, gdzie TSUE powiedział tak, nowy KRS, ja mówię neo-KRS, albo nie KRS, nie spełnia tych przesłanek, które powinien spełniać ten organ i wymienia w 5 punktach, jaki organ przesłanki. Ale to ty, Sądzie Najwyższy, zadałeś pytanie prejudycjalne. Legalny polski Sądzie Najwyższy. My nie udzielimy za ciebie odpowiedzi, że należy zlikwidować wydmuszkę, dlatego że ty masz swoje kompetencje i byłaby to ingerencja w zakres orzeczniczy najwyższego organu sądowniczego w Polsce. I zawsze TSUE tak orzekał, więc te wszystkie rozczarowania, że TSUE odpowiada na pytanie prejudycjalne. On nie wydaje za nas wyroku. Bo proszę pamiętać, że pytanie prejudycjalne jest w konkretnej sprawie. Mhm. Wyrok ma wydać polski sąd, tylko co się dzieje? Pani Manowska, która nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, w sprawie między innymi WŻ, gdzie pan Stępkowski bez akt głównych, pewnie na kopiach, wydał orzeczenie, tam zadali legalni sędziowie w składzie 7-osobowym. A wiemy, że składy 7-osobowe, jak wydadzą uchwałę później, to ta uchwała musi być stosowana w danej izbie i ona wiąże pozostałe składy. Zapytali, czy pan Stępkowski jest legalnym sędzią. I co się stało? TSUE powiedział, KRS nie spełnia wymogów.
No dobrze, ale to...
I pani Manowska przetrzymuje 3 lata akta, wysyła je po różnych instytucjach, doprowadza do tego, że zmienia się skład, bo nie chce doprowadzić do tego rozstrzygnięcia, więc to nie oczekujmy jest... od TSUE wyroku kategorycznego, bo to jest odpowiedź na pytanie prejudycjalne, a nie wyrok.
Ktoś, kto nie jest prawnikiem, może się lekko w tym zgubić. To w takim razie
no
to
właśnie,
profesor Wiącek, profesor Wiącek się myli, czy nie?
Profesor Wiącek ma swoje poglądy. Ja szanuję poglądy każdego profesora prawa, ale mam swoje poglądy i jestem w stanie je uzasadnić.
Panie ministrze, zawiesił pan 46 prezesów, wiceprezesów sądu. Odwoła ich pan nawet bez zgody KRS-u?
Jak,
czy neo-KRS-u?
Jak podejmę taką decyzję, to oczywiście poinformuję o tym.
Ale rozumiem, że to jest ścieżka do odwołania, tak?
Tak, to jest ścieżka do odwołania. Ja uważam, że obecny obecne osoby, które zasiadają tam w tym miejscu, gdzie był legalny organ, nie są tym organem. My za ich działania, na przykład powołania do Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, wypłacamy odszkodowania z pieniędzy podatników. I oni wiedzą o tym, bo wiedzą, jaka jest linia orzecznicza. Więc wie pan, jeżeli pan ma mechanika w swojej firmie, który nie ma umiejętności, pan zobaczył, że certyfikaty, które miał, były fałszywe, a on jak naprawił dwa silniki, to pan musiał zapłacić za niego odszkodowanie. To pytanie, co pan zrobi? Czy pan go dalej zatrudnia? Czy pan mówi... Słuchaj, oddaj mi te pieniądze, bo mnie oszukałeś.
No pytanie, czy mam możliwości takie, żeby go zwolnić?
No właśnie, musi mieć pan możliwości, bo wyobraźmy sobie, że w tej firmie ten mechanik mówi, a ja nie odejdę z pracy, bo ja uważam się za mechanika, bo ubrałem się w odpowiednią ubranie, które masz w garażu dla wszystkich mechaników i mam też klucze do naprawy samochodu, więc nie odejdę.
Inaczej bym poprowadził to porównanie. Ja bym powiedział tak, że ten mechanik mówi, mam prawo, które stoi za mną. Ono jest takie, jakie jest, ale jest.
Moim zdaniem tego prawa nie ma. Mieliśmy problem z egzekucją prawa, bo jeżeli mieliśmy sytuację, że mieliśmy kadencję konstytucyjną Krajowej Rady Sądownictwa i ona jest wprost określona w Konstytucji, tak samo było z pierwszą prezes. Więc jeżeli my zrywamy zwykłą ustawą tą kadencję, z drugiej strony mamy już w Trybunale, wiemy o tym, tak zwanych dublerów bądź ich następców. I po sprawie Xeroflor Europejski Trybunał mówi, oni nie tworzą sądu, więc nie mamy kontroli jakości prawa, więc pytanie jest proste, czy mamy stosować ustawę, która jest oczywiście sprzeczna z konstytucją, czy prokonstytucyjną wykładnię, mówiąc, no ale prawo najwyższym aktem jest konstytucja i uwaga, ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, na podstawie której działają dwa sądy europejskie. One są wyżej niż ustawa zwykła. Artykuł 91 Konstytucji. Proszę przeczytać.
Chciałem jeszcze pana zapytać, panie ministrze, o parę takich konkretnych spraw. Spotka się pan z ministrem Kierwińskim w sprawie policjantów?
Z ministrem Kierwińskim spotykamy się regularnie. Myślę, że nie tylko na rządzie, tylko poza rządem mieliśmy już dwa spotkania. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym. I będziemy działać wspólnie dla dobra państwa.
Ale uważa pan, że ta konkretna sprawa wymaga spotkania i wymaga wyjaśnienia, bo minister Kierwiński bardzo jest oburzony tym, że w jaki sposób zatrzymano policjantów.
Tak, ja rozmawiałem z ministrem Kierwińskim także na ten temat. My także w weekendy pracujemy, proszę mieć tą świadomość. To jest taki czas. I oczywiście minister ma prawo do tego, żeby bronić policjantów. Ja uważam, że takie sytuacje powinny być zupełnie inaczej rozwiązywane. To znaczy prokurator... Z tego, co wiem, nie daje zlecenia, macie skuć osoby, które zatrzymujecie. Ja tu będę też bronił stanowiska prokuratury, która mówi tak. Dla dobra tych policjantów, którzy interweniowali, chcę ich przesłuchać w jednym momencie. Jeżeli ja ich chcę przesłuchać w jednym momencie, muszę to zrobić tak, żeby nie było uzgodnień. Bo jak oni powiedzą wszyscy to samo, to być może należy ich uwolnić od odpowiedzialności.
Ale teraz tak co się dalej dzieje? Być zatrzymani w taki sposób właśnie?
A właśnie. I to jest kluczowe pytanie. Musimy zbadać, czy za czasów ministra Ziobry nie doszło do takiej zmiany przepisów, że jak kogoś zatrzymujemy, to wszystkich musimy skuwać. Kto zatrzymuje? Nie było tam prokuratora. Jest tak zwane Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. To są policjanci, którzy przychodzą i zatrzymują swoich kolegów. Więc ja chciałbym ustalić, i to na pewno mamy spotkanie z ministrem już na piątek przewidziane, wcześniej mamy rząd we wtorek, więc na pewno dwa razy jeszcze spotkamy się z ministrem Kierwińskim. Ja bym chciał ustalić, dlaczego akurat Biuro Spraw Wewnętrznych, jakie zastosowało tutaj wewnętrzne uregulowania i czy da się je zmienić, że skuło swoich kolegów, czy nie było wystarczającym podejście i powiedzenie, słuchajcie, musimy was przesłuchać jednocześnie, idziemy na przesłuchanie. Oczywiście policjanci będą mówić taką sytuację, no zatrzymujemy policjantów, osoby po pierwsze wyszkolone, osoby, które mają dostęp do broni i odpowiadamy za ich życie i zdrowie podczas zatrzymania. I tutaj jest, ja uważam, że my właśnie teraz powinniśmy tak współpracować, żeby jak prokuratura wydaje takie zlecenie, to policja wykonywała go w sposób zabezpieczający nam świadków, ale nie robiący takich sytuacji, bo ja po prostu, dla mnie naprawdę zakuwanie żołnierzy, którzy są o coś podejrzewani i nie są to naprawdę zawodowi zabójcy i zatrzymywanie policjantów w taki sposób mnie razi osobiście i myślę, że każdego z nas.
Waldemar Żurek, tak mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny, były sędzia. W drugą stronę już chyba nie ma powrotu, panie ministrze. Pan już chyba sędzią nie będzie.
Wie pan co, ja bym bardzo chciał. Chciałbym, żeby przez ten czas sprawowania mojej funkcji No, jednak nie byłbym takim politykiem, który zapisuje się do partii i szuka wsparcia w partiach politycznych, żeby utrzymać się na swoim stanowisku. Ja byłem bardzo związany z tym zawodem i to była najtrudniejsza decyzja zawodowa w moim życiu.
Ale z ministra na sędziego to się wrócić już chyba nie da.
Były takie przypadki, są takie przypadki. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy ktoś jest takim politykiem rasowym ministrem, czy ktoś jest po prostu ekspertem, fachowcem. Powiem tak, chciałbym, na ten moment nie ma takiej możliwości, bo jak pan wie, procedura jest taka, że przejście przez neokares, którego nie ma i ja nie uznaję, więc byłbym hipokrytą, gdybym chciał przechodzić. Jest w tle jeszcze prezydent, który delikatnie mówiąc po tym, jak widzę wypowiedzi jego współpracowników co do mnie, bo sam pan kandydat na prezydenta, bo musimy tak mówić, jeszcze się nie wypowiadał. Ja mówię, zobaczymy. Natomiast na pewno jest to dla mnie koszmarnie trudna decyzja, 30 lat pracy.
Na zaprzysiężenie pan się wybiera?
Jeżeli pójdzie cały rząd, to tak. Po prostu wiem, jaka jest moja konstytucyjna rola i tutaj wszystkie moje poglądy wewnętrzne muszę schować do kieszeni w tym wypadku. Aczkolwiek jeszcze musimy mieć świadomość, że toczą się śledztwa wyborcze i ja bym chciał maksymalnie dużo komisji, gdzie mamy podejrzenia, sprawdzić i będę sukcesywnie wysyłał te wyniki przeliczonych głosów prawidłowo już przy udziale prokuratora do Państwowej Komisji Wyborczej, bo obywatel nie może mieć takiej sytuacji, że widzi inny wynik na stronach PKW i słyszy od prokuratora inny wynik.
A PKW powinno to powiesić na swoich stronach?
Moim zdaniem PKW powinno to powiesić. Jeżeli nie ma procedury, to tę procedurę należy stworzyć.
Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny w Radiu RMF FM. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.